zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Popularność doktora Tadeusza Oleszczuka w social mediach jest fenomenem. W wyjątkowy i bardzo praktyczny sposób radzi, jak dbać o zdrowie. Napisał już 3 książki, a chociaż jego specjalizacja to ginekologia, jest lekarzem rozumiejącym, że stan naszego ciała jest wyrazem tego, co się dzieje, także z naszymi nawykami, żywieniem, ale zależy także od kontaktu z naturą.
W zgodzie z naturą.
Panie doktorze, wiemy, że zdrowie jest ważne, ale nie ma zdrowia bez natury, bo też nasza natura ludzka jest taka, że powinniśmy być zdrowi i w harmonii. Kiedy nam tego brakuje, czy możemy jakoś wziąć to od natury, pójść do lasu i zrealizować plan samouzdrawiania?
Tak, i mieszkańcy Białegostoku mają pod tym względem dużo szczęścia, ponieważ Białystok leży na skraju puszczy, czyli pierwotnego śledziska człowieka, najbardziej przyjaznego, gdzie jego biologia może pięknie współgrać z tym środowiskiem. A to jest nierozerwalnie potrzebne do prawidłowej pracy wszystkich narządów człowieka. Od przewodu pokarmowego, poprzez mózg, skórę, płuca. Wszystko się poprawia, jeśli przebywamy w środowisku przyjaznym, takim właśnie jak puszcza. Doskonała jest ta Puszcza Knyszyńska, akurat nadleśnictwo Dolidy odpowiada za 16 tysięcy hektarów. Ja przed chwilą byłem na wycieczce tutaj w okolicy i jestem zachwycony tym, jak pięknie można zorganizować czy ścieżkę, kładkę, czy możliwość roweru, joggingu, czy jazdy na nartach, nawet są oznakowania. Co jest cudownie poprowadzone, są hektary lasu. Można się tu pięknie zagubić też. Też polecam, bo często spotykam osoby, które pogubiły kierunek do Supraśla czy do Czarnej Białostocki. Jak się tam poruszać? No więc znajomość orientacji w kierunkach też jest bardzo fajna. Krótko mówiąc, te narządy to takie czynniki jak obecność zdrowych, przyjemnych w powietrzu związków, które produkują rośliny, które wzmacniają naszą odporność natural killer, takich komórek limfocytów, które odpowiadają za naszą odporność na układ immunologiczny, ale również jeżeli ja w lesie oddycham tym powietrzem, ono jest pozbawione o 70% mniej ma patogenów, mniej wirusów, mniej bakterii, tych wszystkich rzeczy, które normalnie w środowisku miejskim jestem w stanie niestety wchłaniać. To tutaj tego nie ma, czyli oddycham zdrowym powietrzem, gdzie stężenie tlenu również jest większe, lepsze dla mojego organizmu, a jeśli jestem w ruchu, to już w ogóle biegając czy jeżdżąc rowerem po Puszczy Knyszyńskiej, to jestem dotleniony jeszcze bardziej. Kolejna sprawa, praca przewodu pokarmowego. Jeżeli ja się ruszam, a nie siedzę na kanapie, no to też sobie podskakuję, bo biegnę, bo jadę, też oddycham szybciej, to też przewód pokarmowy ma dodatkowe bodźce do tak jakby ćwiczeń takich i też jego motoryka się poprawia. Kolejną sprawą jest jakość, wygląd skóry. Jeśli jestem szczęśliwy, no bo jeśli patrzę na zielone kolory, uspokaja to mnie, piękne dźwięki dookoła. Jeśli jest pogoda zawsze dobra, wystarczy się odpowiednio ubrać, no to działa to relaksująco. Wobec tego mniejsza ilość bodźców, jaka do mnie dociera, w porównaniu z tym, co ja widzę, kolorowe ekrany i przebodźcowanie życia miejskiego, to tu mam mniejszą ilość bodźców, a mózg potrzebuje się ponudzić. Dopiero jak ten mózg się nudzi, to dochodzi do genialnych odkryć. Jakieś projekty mogą powstać. Na każdym etapie działania naszych narządów, naszego ciała, my potrzebujemy takiego spokoju, wyciszenia się, kiedy spojrzymy na zielone, kiedy cofniemy się w tej historii, w naszym rozwoju do tego pierwotnego lasu, w sensie grzyby są doskonałe również. Jako aminokwasy egzogenne, my sobie te grzyby powinniśmy dostarczać. A jedząc śmieciowe żarcie, żywność wysoko przetworzoną, jaka jest łatwo dostępna niestety i tania, to marnujemy swoje zdrowie, niszczymy. A tutaj idąc do lasu, korzystając z tych zasobów na każdym poziomie, od aktywności fizycznej poprzez powietrze, poprzez zapachy, aromaterapia, przecież olejki sosnowe czy olejki, które się wydobywają z drzew rosnących w lesie, również działają kojąco, uspokajająco i to jest ta aromaterapia. Czy nawet samo obcowanie z przyrodą, objąć taki pień, przebywanie w tego runa leśnego, czy w tej ciszy, czy na tych ścieżkach, drogach, to również bardzo dobrze działa na taką nostalgię, bym powiedział, czy na takie wyciszenie, które jest potrzebne jako czynnik relaksujący. Także same pozytywy. Akurat to nadleśnictwo Dolidy dba w ten sposób, że robi tą kładkę. Teraz niedawno, 2 lata temu była wyremontowana, tam się dużo wycieczek wybiera. Też można przejść tą wkładkę do punktu widokowego. Można potem pójść drogą na drugi parking, tam dalej, gdzie jest droga, już nie ma tej kładki, ale jest droga utwardzona. Albo od razu stanąć na tej drugim parkingu, a tylko się przejść i potem odebrać osoby, które przejdą cały ten szlak. To jest doskonałe. Ja jeździłem po świecie, byłem w lasach deszczowych w Australii. Tam podobne się robi te kładki. Czyli idąc w tym kierunku, tam całe rodziny mogą z tego skorzystać. I z dziećmi na wózkach można przejść, bo są bezpiecznie zbudowane drzewo modrzewiowe, doskonale skonstruowana ta konstrukcja jest tej kładki, no, krzemionka. Bardzo fajna sprawa w ogóle. Tam obok jest nawet stara kopalnia krzemienia, czyli takie miejsca, gdzie idąc przez Puszczę Knyszyńską, my możemy skorzystać z tego, co jest dla nas w życiu ważne, bo my sami jesteśmy dla siebie ważni, zrobić coś dla siebie dobrego, z czego ja wrócę do domu, lepiej będę spał, będę wypoczęty, mogę relacje budować z osobą, z którą sobie spędzam ten czas w tym lesie, plus jeszcze to, że to jest spędzanie czasu aktywne, a nie, że ja siedzę ciągle w jednej pozycji wiele godzin i w sumie ten czas mi ucieka, dzień do dnia jest podobny, a tu widzę zmieniające się pory roku. Teraz było przecudownie, bo było takie światło przybijające się, zielone. Zresztą tam się idzie tą kładką, to się ten las zmienia. Jak jest na wzgórko, drobne wzniesienie jest, to jest inny las. Niżej zejdziemy, to tam nawet źródła tej krzemionki są, tej rzeczki, gdzie te bagienka takie są bezpieczne, ale widać, że tam woda też przebija. Jakieś zwierzęta tam uciekały, bo widziałem, że jakiś ruch był. No po prostu, no cudo, takie cudo na wyciągnięcie ręki.
Mówi się, że mamy lepsze samopoczucie w lesie, ale jakie procesy zachodzą? Przynajmniej gdyby pan doktor mógł wytłumaczyć jeden proces, który jakoś na nas działa, co się gdzie wydziela i co się gdzie pobudza w ciele.
Endorfiny się wydzielają, bo jeśli ja aktywnie poprowadzę jakąś aktywność, czy biegam, czy jadę na rowerze, czy na nartach biegam, tu są też szlaki, no to ten wysiłek pobudza wydzielenie endorfin, a to są hormony szczęścia. Dlatego na takim wysiłku ja się czuję szczęśliwy. Jak wrócę z takiego wysiłku, to jest mi lepiej, lepiej śpię. Poprawia się trawienie, wydziela się też dużo endorfin takich, które poprawiają pamięć i koncentrację. Krótko mówiąc, sam relaks działa bardzo pozytywnie, obniża poziom kortyzolu. Wysoki poziom kortyzolu zabiera nam estrogeny i testosteron. Czyli znowu, jeżeli ja mam niski poziom kortyzolu, bo jestem aktywny w lesie czy Puszczy Knyszyńskiej, gdzie mam dużo tlenu, mam mniej patogenów, lepiej natleniony ten organizm, no to mi u chłopaków będzie się podnosił poziom testosteronu, u dziewczyn poziom estrogenów. Bardzo fajne takie przeciwdziałanie tym chorobom cywilizacyjnym. To są takie mechanizmy w sumie proste, a jeśli do tego dołożymy odpowiednią dietę, to już w ogóle będzie pewne szczęście.
Powiedział pan a propos diety o grzybach w lesie. Czy jakoś się specjalnie przygotować, czy w zasadzie korzystać z takiego zestawu grzybów, które gdzieś tam kojarzymy z dzieciństwa?
Tak, ja bym z takich korzystał i w tych sposobów. Oczywiście trzeba wiedzieć, jak je zbierać i w jaki sposób zbierać i gdzie. Natomiast grzyby zawierają bezcenne, bym powiedział, aminokwasy egzogenne. My sobie nie możemy ich wyprodukować. Tam parę procent może, ale nieznaczące. Natomiast powinniśmy jeść grzyby. Grzyby mają dużo minerałów, ale przede wszystkim te aminokwasy egzogenne. Tam są potrzebne aminokwasy do tworzenia białek. A nasze myśli to tak naprawdę to są białka w mózgu. Krótko mówiąc, jeżeli ja będę jadł grzyby, co polecam i gorąco zachęcam, a szczególnie te leśne, no bo one rosną na słońcu, nie są gdzieś w cieplarniach hodowane, czyli mają jeszcze ta witaminkę D, mają dużo dobrych rzeczy, chłoną zanieczyszczenia, jeżeli jakieś mamy, plus te aminokwasy egzogenne, także organizm sobie z tego jest w stanie wytworzyć nowe myśli, nowe marzenia, nowe fajne rzeczy i jedząc monotematycznie właśnie żywność przetworzoną, my tego nie mamy, a tu jest możliwość i okazja skosztowania tego, co nam natura daje.
Kiedyś się mówiło, że grzyby to tylko chityna i że są ciężkostrawne.
Nie, to bzdura. Grzyby nie są ciężkostrawne. One są łatwostrawne, ale nie powinniśmy się jeść na kolację. No bo tam są te białka, a białko się trochę dłużej trawi. Natomiast dzięki temu, że białko jest pokrojone na aminokwasy, a tych aminokwasów egzogennych, w ogóle trzeba jeść różne gatunki grzybów też, bo one mają swoje też właściwości. Każdy poszczególne, tam kurki, borowiki, każdy oczywiście ma inne właściwości smakowe też. To jest bezcenne źródło dobrych aminokwasów, grzyby bezwzględnie.
Jak jeszcze możemy korzystać z dóbr lasu, żeby sobie to zdrowie i samopoczucie polepszyć i wzmocnić?
Jagody. No bo jeżeli ja idę do sklepu, kupuję pryskane borówki amerykańskie, a te biologiczne, czyste, ekologiczne są dosyć drogie, no to tutaj kupuję niepryskane jagody. A jagody bardzo dobrze działają na przewód pokarmowy. Mamy zioła w lasach, mamy pokrzywę. Zachęcam tę 1/3 górną część w maju. Sam tutaj w Puszczy Knyszyńskiej sobie kiedyś rwałem. To smakuje tak sobie, ale jeżeli to się pokroi pod nie, bo blendować raczej nie, bo rwiemy wtedy ten błonnik, ale tam jest dużo krzemu. Bardzo ładnie poprawia odporność, jeśli chodzi o skórę, włosy i tak dalej. Takie działanie jest też również wskazane. Zamiast łykać ziemię okrzemkowej, jakieś tam wynalazki, suplementy, no to tu mamy naturalny. Plus wyciągi ziołowe, jeżeli byśmy byli w stanie wiedzieć, jakie zioła pozbierać na skraju lasów.
W zgodzie z naturą.
Całe bogactwo tego, co nam pokazuje las, z tym jego naturalnym zapachem. To jest niesamowite, bo wchodząc do różnego rodzaju lasów, czy w różne miejsca lasu, my jesteśmy w stanie wyczuć, że gdzieś tu jest niedaleko woda, że gdzieś tu bezczarny będzie rósł na przykład, czy coś takiego. Czy no są pewne siedliska w lesie, czy w Puszczy Knyszkiej szczególnie, gdzie można trafić na jakiś ruczaj cudowny, bo ja jeżdżąc rowerem, właśnie moja ulubiona jest Puszcza Knyszyńska. Trafiam, Boże, jak tu pięknie. Szczególnie jeżeli tam jest trochę wody, taki podmokły teren, to robi niesamowite wrażenie. A tu się dobrze jeździ rowerami, bo nie ma piaszczystych dróg. One są raczej uswardzone, także doskonałe miejsce. Plus te naprawdę 16 tysięcy kilometrów kwadratowych Nadleśnictwa Dojlidy, które tutaj zarządza, to jest naprawdę kawał lasu. Zresztą to jest tak trochę rozdzielone, bo mamy jedną stronę ten las Antoniuk, a potem jest Pietrasze, także jest gdzie jeździć, jest gdzie spędzać czas i to jest bardzo wartościowe, fajne miejsce do spędzania czasu.
Powiedział pan doktor o zapachu i wydaje się, że to jest kwestia odczuć i emocji, ale zapach to są molekuły i one się gdzieś tam dostają do środka, do ciała. Tak samo zapach piękny w lesie, jak i te zapachy, które są zapachami miejskimi. Jak to w ogóle działa? No bo my sobie chyba nie zdajemy do końca sprawy, jak to bardzo interferuje z ciałem.
No tak, dlatego jest rozwinięta cała gałąź dziedziny aromaterapii. Mamy najróżniejsze terapie dźwiękiem i tak dalej, ale aromaterapia jest jedna z najsilniejszych. No bo jeśli ja na przykład czuję na przykład zapach lawendy, działa uspokajająco. On też ma olejki lawendowe, mają ten odkażające właściwości. Ale jeśli czuję zapach olejków sosnowych, co bardzo mocno, tu jest sosna supraśka, przecież takie drzewo na piachach o sobie rosnące, bo tutaj no, to jest takie oryginalne to miejsce. Zresztą ta biologia się tutaj też zmienia, okolicy, tak jak na całym świecie, te pasy, to jeszcze dopóki możemy z tego korzystać, to warto mieć świadomość tego, że to jest coś unikalnego.
Kiedy już zdajemy sobie sprawę, że wyjście do lasu to nie jest po prostu zwykły relaks, ale takie dobro, które możemy sobie zaimplikować. Mówił pan o ruchu, mówił pan o rowerze. Czy jakiś rodzaj takiego bezpiecznego wysiłku by pan polecał wszystkim tym, którzy no, nie mają teraz tej kondycji jakoś szczególnie podkręconej?
Spacery. Badania pokazują, że jeżeli ktoś spaceruje 15 minut dziennie, żyje 3 lata dłużej. Jeżeli ktoś spaceruje pół godziny dziennie, żyje 5 lat dłużej. Nie 6, to się nie robi razy 2, mimo że chodzi. Ale to jest o co walczyć. I to może być spacer taki 2-3 kilometry, o co jest bardzo prosto w Puszczy Knyszyńskiej, no bo te 2 kilometry, czy to ta sama kładka ma 1,5 kilometra do tego pierwszego punktu, gdzie się kończy ta kładka modrzewiowa, a potem jest droga utwardzona. To już jest coś. Czy nawet taki dystans można przejść, powiedzmy z Supraśla, kawałek w kierunku Studzianek, czy, ale lasami. I, czy Ożynnika na przykład, czy tam też jest 2 kilometry bodajże od drogi ze Studzianek do Ożynnika. Czy w tamtym kierunku. No są tutaj drogi, gdzie można z tego korzystać. Także taki spacer 4 kilometry to jest około godziny. Nic specjalnego. A ile frajdy, ile radości, ile relaksu. Ile to, co pani powiedziała, że robimy coś dobre dla siebie, bo co jest w życiu dla nas najważniejsze? My sami. Jeżeli ja sam o siebie nie zadbam, to ja nie zadbam o nikogo innego dookoła. Ja się będę męczył z tym wszystkim. Natomiast jeżeli ja będę świadomie dbał o siebie, to ja zadbam o resztę, bo będzie mi dobrze, to inny będzie ze mną dobrze. I ta Puszcza Knyszyńska nam to umożliwia.
Mówiliśmy też o kolorach, o zielonym. I to też nie jest tak, że jest to tylko odczucie przyjemności. To jest długość fali, która na nas działa. Jaką wiedzę powinniśmy mieć, żeby móc z tego korzystać? Czy w ogóle potrzebna jest wtedy wiedza, czy wystarczy taka wrażliwość na kolorystykę i w ten sposób działa koloroterapia?
Każdy jest inny, ale generalnie zielony uspokaja i to bezwzględnie, to w ogóle nie ma dyskusji. Natomiast obserwując przyrodę, do tego bym zachęcał, ja sam to robię. Na przykład warto zauważyć, że pory roku się zmieniają, bo w mieście tego nie widać. I na przykład takie moje spostrzeżenie, że dęby ostatnie biorą liście, wypuszczają. Dęby nie lubią dużo słońca, one muszą żyć trochę w cieniu. To jest ciekawe takie spostrzeżenie, gdzie się wydawało, że wiosna, drzewa kwitną, liście rosną. No nie, dęb będzie czekał, aż będzie trochę cienia, dopiero wtedy liście wypuszcza. Też lubi ziemię inną niż powiedzmy sosna, czy świerki. Też jest to ciekawe, bo jak jeździmy rowerem, czy chodzimy po Puszczy Knyszyńskiej, to znajdujemy różne miejsca o różnym typie zadrzewienia. Te kolory odgrywają niesamowicie rolę estetyczną też, a szczególnie teraz jesienią, kiedy było dzisiaj właśnie dużo żółtej, czerwieni, ale zieleń też tam było. I igły mamy zielone. Także to są całoroczne rośliny. Krótko mówiąc, tam będą głównie kolory dla nas przyjazne, nie będzie agresywnych kolorów pomarańczowych, to co mamy w mieście i tego przebodźcowania kolorystycznego. A tu mamy taką łagodną gamę kolorów bezpieczną, na której tysiące pokoleń przed nami wyrastało i jest to częścią naszej biologii. właśnie głównie ten zielony kolor.
Przechodzą do pana kobiety, jak do specjalisty, ginekologa z różnymi problemami. Czy jest jakaś taka rada, czy coś, co my kobiety akurat tutaj w Polsce pomijamy w dbaniu o nasze zdrowie, a uświadomienie sobie, że to jest kluczowe, bardzo wiele by nam pomogło?
Przede wszystkim 45% ma ryzyko insulinooporności, która wynika z jedzenia żywności przetworzonej, z wysokiego poziomu stresu i z obecności dodatków chemicznych, PFOS i tak dalej, do żywności, konserwantów, emulgatorów. Nie jeść żywności przetworzonej, czyli rafinowanych węglowodanów nie jeść, bo to jest biała mąka, biały cukier, białe pieczywo, biały ryż, to nie, no bo to zwiększa ryzyko insulinooporności, a insulinooporność zwiększa ryzyko chorób układu krążenia, cukrzycy typu drugiego, policystycznych jajników, nadciśnienia, udary zawału i nowotwory. Insulinooporność, stłuszczenie wątroby. Krótko mówiąc, zmieniając dietę, ja mogę do tego nie dopuścić, a nawet jeśli już coś mam, nadciśnienie, bo mi doktor powiedział, że będę leczony do końca życia cukrzycy typu drugiego, to zmieniając dietę może się okazać, że poprawi się mój stan i mogę z tego wyjść, tak jak nadciśnienie na przykład. Czyli jeśli ktoś już się leczy 10-20 lat, a nie zmieni diety, to on się będzie leczył dalej. Natomiast jeżeli ja już dzisiaj zrobię badania i wykluczę insulinooporność, albo jak już ją mam, ogarnę, żeby jej nie mieć, bo są konkretne rzeczy, właśnie głównie w zmianie diety, to się może okazać, że mi takie duże dawki leku nie są bezwzględnie potrzebne. I może się okazać, że mój stan się na tyle poprawi, że lekarz będzie miał ochotę powiedzieć, że właściwie, skoro wszystko się unormowało, to dziękujemy bardzo, proszę się tak dalej starać.
To są bardzo konkretne porady, ale nie powiedzieliśmy jeszcze czegoś, co się wiąże z lasem i z naturą. Światło. Jak działa na nas światło? Tym bardziej, że za chwileczkę wejdziemy w tą smugę cienia jesienno-zimowego.
70% ludzi żyjących na planecie w życiu nie widziało rozgwieżdżonego nieba. Ja myślę, że to jest taki czynnik, z którego sobie nawet nie zdajemy sprawy. Natomiast ja często widziałem w Puszczy Knyszyńskiej niebo czarne jak węgiel i miliony gwiazd, jakby ktoś diamenciki rozsypał. To jest nawet drogę mleczną widać, która w miarę upływu godzin to się przesuwa. To jest coś niesamowitego. Zobaczyć takie rozgwieżdżone niebo. Teraz mówimy o nocy. Natomiast dzień jest potrzebne pory dnia, które gubimy przy świetle sztucznym, a dla naszej biologii my powinniśmy widzieć, jak słońce wstaje i widzieć, że się robi zmierzch i wtedy naturalnie chodzić spać. Te pory dnia są potrzebne do prawidłowego wydzielania hormonów, głównie prolaktyny. Ona widzi się z tymi porami dnia i w nocy o drugiej ma najwyższy poziom, a potem sobie spada. Natomiast jeżeli ja wstaję kilka razy w nocy albo patrzę się w monitor długo, szczególnie w to niebieskie światło, lepiej przestawić na czarno-biały, to tych bodźców jest tak dużo i mózg myśli, że świeci słońce, widząc te niebieskie fale. No to jak ja potem mogę zamknąć komórkę i wyłączyć i pójść spać? Mózg będzie dalej uważał, że właśnie było w środek dnia i nie problem ze snem. Jeżeli ja nie śpię 7-8 godzin, to mam problem z nadwagą później, bo to mi się na wszystkie hormony to się przekłada.
W zgodzie z naturą.
Widząc pory dnia, a jeszcze aktywnością fizyczną poparte w puszczy czy w lesie, to mój organizm widzi te pory dnia, widzi, że jest poranek, widzi, że słońce wysoko, widzi, że jest jasno, a potem widzi, że nadchodzi zmierzch. I ta biologia też zaczyna to naśladować. Wchodzimy w ten rytm takiej czystej, praktycznie natury, która współgra z naszymi hormonami. To jest bardzo ważne, do regularnej pracy hormonów. Plus oczywiście obniżenie poziomu stresu, bo to też wpływa na wydzielanie hormonów płciowych nawet.
Z takich jakichś domowych sposobów dbania o zmniejszenie stresu mógłby pan coś polecić?
Joga, nauka oddychania czy medytacja. Cudownie byłoby usiąść sobie, czy boso pochodzić na przykład po łące, tu w jakimś miejscu, kiedy czujemy tą naturę pod stopami, nie dzieli nas to jakiś dywan, podłoga czy buty. I taka medytacja, nabieranie głęboko powietrza, stopniowo utrzymamy tam 6-8 sekund i wypuszczenie, bo to tak relaksuje, bo to jest jedyny układ, który my możemy kontrolować, układ anatomiczny, bo ja nie muszę się zastanawiać, żeby oddychać. Natomiast jeżeli ja oddycham spokojnie, jestem szczęśliwy, spokojnie śpię, jeżeli ja świadomie zacznę to robić, siedząc sobie w lesie, to mój organizm pomyśli, że jest spokój, że jest okej. Ja się też lepiej poczuję. Nauka oddychania takiej świadomej, czy nawet medytacja, kiedy się odcinam od reszty, sobie leżę skupiony na tym, co wewnątrz się mnie dzieje, czy rozmowa z tym moim małym chłopczykiem, który miał 9 lat, czy małą dziewczynką i sobie pogadamy, co byśmy chcieli w życiu robić z tymi jej marzeniami, co żeśmy narozrabiali z naszym ciałem, to działa relaksująco i robi cuda. Czyli to są rzeczy, które prosto wykonać, czy opuścić ramiona, czy nabrać głęboko powietrze, pomału zatrzymać, pomału wypuścić i zrobić tak 3-4 razy. To relaksuje, bo nasze ciało czuje, że jesteśmy bezpiecznie, że nic się nie dzieje, nie mamy napiętych mięśni. Następuje rozluźnianie tych mięśni. No i jeśli takie sesje sobie będziemy robili co jakiś czas, no to będzie coś cudownego.
To jest wielka inspiracja, przyroda i też bardzo chętnie korzystamy z takich aktywności na zewnątrz, no ale robi się zimno, a bardzo wiele osób się boi, że się przegrzeje, potem się spoci, potem czapeczkę zdejmie i się przeziębi. No i jak to zrobić, żeby nie zrobić sobie krzywdy w tych warunkach jesienno-zimowych?
Ja jestem praktykiem, nakładam bieliznę termiczną narciarską i spodenki i koszulka. Krótko mówiąc, ja się nie spocę, bo to oddycha, oczywiście przewiewne. Mam 2-3 kurtki na zmianę, bo jak wysiadam z samochodu, to wiedzę, co się będzie działo. Nie ma złej pogody, wystarczy się odpowiednio ubrać. A tutaj najważniejsze jest, że zdrowy las, zdrowa puszcza, to zdrowy człowiek. Jeżeli ten las jest zdrowy, a puszcza jest zdrowa, Puszcza Krzyżycka jest zdrowa, bo tu nie ma zakładów, tu nie ma zanieczyszczeń. Ja będę też zdrowy, jeśli będę z tego korzystał.
Mam takie pytanie jeszcze na koniec, które mnie nurtuje. Są ludzie, którzy się panicznie boją przeciągów, a są ludzie, którzy twierdzą, że przeciągi to nie jest żaden problem. Jak to jest z tymi przeciągami? Czy to jest kwestia kulturowa, czy to jest kwestia rzeczywiście zdrowotna, taka obiektywna?
To jest kwestia zdrowotna. Osoby, które mają wysokie poziomy prolaktyny, tu się problem zaczyna w jelitach. Nadwrażliwość na zimno, krótko powiem. To tam jest niskie ciśnienie. Przy za małej tarczycy, dlatego zachęcam, żeby zrobić USG tarczycy. Objętość u dziewczyny 18 ml, u chłopaka 25. Jeżeli masz 6-7 ml, czyli masz kilka razy mniejszą, to może być problem z prolaktyną. I ta prolaktyna, jeśli jest wysoka, obniża ciśnienie. Zimne stopy, dłonie, zaburzenia koncentracji, spadek libido, wzrost masy ciała, zaburzenia pamięci, krótkie lęki, depresja, to właśnie przez to. Jeżeli ta osoba ma niską wrażliwość na ciepło, to ma ciągle zimne stopy, zimne dłonie. Jeśli ktoś na nią dmucha małym strumieniem nawet na szyję czy na ucho, to ona to czuje, jakby stała w przeciągu i się wścieka, jej to bardzo przeszkadza. Natomiast osoby, które mają prawidłowy metabolizm, produkcję ciepła, to im to nie przeszkadza, bo po prostu to ciało i tak jest ciepłe. Czyli jeśli ktoś ma wrażliwość na zimno właśnie przez tą prolaktynę często, no to może sobie uzupełnić jod, D3, zobaczyć, jakim jest żelazem, czy nie ma anemii, bo to głównie te osoby będą. Czyli taka nadwrażliwość na te przeciągi, na te zimno. Oczywiście przeciąg nie jest niczym fajnym, jeśli ja stanę w przeciągu, czy wysunę głowę, jak pociąg jedzie. No to jest idiotyzm. Natomiast jeżeli taka niewielka w zasadzie, że innym to nie przeszkadza, to proszę zwrócić uwagę, że to siedzi osoba, jest pomieszczenie, a jedna jest zimno, a reszta mówi, że jest ciepło. No właśnie. Bo jest anemia, bo jest zapalenie przewodu pokarmowego, bo jest niskie żelazo, niski jod, wolna praca tarczycy, często jest niedoczynność. I wtedy tej niedoczynności towarzyszy wysoka prolaktyna, a ona obniża ciśnienie. I ta osoba będzie rzeczywiście czuła zimno, jej ciągle będzie zimno, będzie chodziła w rękawiczkach czy w czapce, gdzie wszyscy inni się nawet będą rozbierać, bo jest mi strasznie gorąco.
Zatem powinniśmy po pierwsze ćwiczyć samoświadomość, żeby wiedzieć, jak się czujemy w konkretnych warunkach, potem przećwiczyć laboratoryjnie stan i skład naszego ciała, a potem wyjść i poćwiczyć najlepiej w lesie.
W miarę ćwiczenia ciało się będzie rozgrzewało. Po 2 tygodniach uzyskamy ten efekt w miarę optymalny, który pociągniemy przez następne tygodnie. Warto to kontynuować 2-3 razy w tygodniu, czyli co drugi, trzeci dzień. Nie musi to być codziennie, żeby się nie zaorać. I jeżeli kiedykolwiek to przestaniemy, to jeszcze przez 2 tygodnie ten efekt się ciągnie. To jest efekt urlopu. 2 tygodnie urlopu, potem jeszcze przez 2 tygodnie się czujemy dobrze. Dlatego, żeby się dalej czuć dobrze, a już nie jesteśmy w stanie jeździć do ciepłych krajów, to tu mamy na miejscu właśnie ta Puszcza Knyszyńska, to nadleśnictwo od Ojwidy, gdzie możemy co drugi dzień na przykład znaleźć i nie ma tłumaczenia, że ja nie mam czasu. Jak czegoś nie chcę zrobić, to zawsze znajdę wytłumaczenie. To nie o to chodzi. Trzeba po prostu mieć świadomość, że jest możliwość pod ręką kilka kilometrów pojechać co drugi dzień, korzystać z tego.
O kontakt z naturą dbamy nieustannie i warto brać sobie te wszystkie porady do serca. Można do nich wrócić, zaglądając na radiobiałystok.pl/ w zgodzie z naturą. Naszym gościem był dr Tadeusz Oleszczuk, a ja dziękuję za uwagę. Miłka Malcan.
W zgodzie z naturą.